Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dostałem pytanie, z którym tak naprawdę to, czy jeśli ktoś zadaje takie pytania, a zadano to pytanie na Facebooku, to oznacza, że ma problemy z myśleniem i to gigantyczne problemy z myśleniem. To pytanie było na Chiny. Ciekawe, jakie reakcje wywołałaby hipotetycznie wejście na polski rynek mediów chińskich w ramach konkurencji dla pozostałych mediów zagranicznych. Tak, no więc właśnie, mili Państwo, znaczy po pierwsze, na polskim rynku nie ma praktycznie polskich mediów, dużych polskich mediów. Nie ma, no bo w końcu trudno Gazetę Wyborczą na przykład nazwać polskim medium, skoro to jest żydowska gazeta dla Polaków. I tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o portalach, bo tam po prostu wszystko jest niemieckie. 80% mediów jest obcojęzycznych. Znaczy polskich, ale obcego kapitału, pochodzenia obcego kapitału. W związku z tym, to tak samo jak w bankowości. Gigantyczna ilość banków zagranicznych i tylko kilka. Czy jeśli ma być cztery, to ja. Ten PKO BP, no i Bank Polski, i ten człowiek, który chyba Nobel Bank prowadzi. A to wszystko, co ja znam. No oczywiście jakieś tam kasy. No ale to nie są banki. Mili Państwo, słowem, nie ma w Polsce mediów polskich. Słowem, gdyby ktokolwiek, jakakolwiek konkurencja się pojawiła na polskim rynku, no to oczywiście mordę zaczęliby drzeć wszyscy. Wszyscy, od prawa do lewa, dlatego że wszyscy są kupieni. Wszyscy ci, którzy kupują, którzy pracują w mediach, tych dużych, daliby mordę. No bo przecież to jest dla nich byłaby konkurencja, dla tych 80% mediów zagranicznych i dziennikarzy oczywiście tam zatrudnionych, byłaby konkurencja. Te kilkanaście procent mediów polskich, jak powiedziałem, w ogóle nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego, wszystkie nie ma przebicia. Nie ma żadnego znaczenia, w sensie jest tak mała, tak rozdrobniona, że po prostu nie stanowi żadnej przeciwwagi. No tak jak dla Onetu, czy dla Wirtualnej Polski. Przecież to są tak ohydnie antypolskie portale, jak sobie to można tylko wyobrazić. No wystarczy tam wejść. Wystarczy wejść i nie trzeba mieć żadnych poglądów politycznych, żeby sobie natychmiast wyrobić zdanie o tym, że jaki reprezentują, jaki sposób myślenia, jak bardzo antypolski sposób myślenia reprezentują te media. Więc tutaj byśmy mieli do czynienia z kakafonią dosłownie, mordodarcia, trudno to inaczej nazwać. Myślę, że i polscy dziennikarze, ja mówię o polskich dziennikarzach z polskich mediów, bo w niemieckich mediach to pracują polskojęzyczni dziennikarze. Więc polscy dziennikarze też byliby w jeszcze gorszej sytuacji, no bo ten rynek wielkiego kapitału byłby jeszcze bardziej przytłaczający. Czy to miałoby dla nas znaczenie, dla odbiorców? Tak, oczywiście. Ja bym bardzo chciał, żeby weszły, oczywiście nigdy nie wejdą, ale żeby weszły gazety chińskie z bardzo prostego względu. Mielibyśmy przeciwwagę i to by być może zmusiło tych sukinsynów, bo trudno to inaczej nazwać, niemieckich, to bydło niemieckie, tych hitlerowców, bo tak ich nazywam, do tego, żeby się zachowywali spokojniej, żeby przynajmniej udawali, że robią te swoje media dla Polaków, a nie robią po to, żeby załatwić własny niemiecki zasrany interes. niemiecki, czyli zachodnioeuropejski, czyli unijny, o może inaczej, unijny, nie zachodnioeuropejski, unijny interes. Więc tutaj sprawa jest jednoznaczna, oczywista i w ogóle nie podlegająca dyskusji. Natomiast możemy być absolutnie spokojni, że podobnie jak nie pozwolono na wpuszczenie banków chińskich, tak zwane polskie, czyli PO-owskie gówniane władze, nie pozwolimy wejść w normalnych warunkach, na normalnych warunkach bankom chińskim, bo są dwa oddziały, jak Państwo wiecie. Tak jak nie pozwolono wejść na normalnych warunkach bankom chińskim, tak się nie pozwoli wejść na normalnych warunkach prasie chińskiej, tak jak nie pozwoli się wejść na normalnych warunkach chińskim samochodom. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dzisiaj przeczytałem informację i żeby nie było wątpliwości, jak bardzo nierówno traktowani są azjatyccy partnerzy, to dzisiaj przeczytałem informację, że Unia Europejska podpisała ten Juncker cały zasrany, ten pijak, alkoholik razem z Tuskiem, podpisali w Tokio, będąc w podróży po Azji Wschodniej, podpisali w Tokio umowę o strefie bezcłowej, która de facto otworzy dla japońskiego przemysłu samochodowego, przecież bardzo, bardzo potężnego przemysłu samochodowego, otworzy Europę. A co z Chinami? Ano nie otworzy. Unia Europejska nie otworzy swojego rynku dla Chin, bo to jest wróg Unii Europejskiej, a Japonia to jest przyjaciel. Nie wiem, skąd się to bierze, ale tak zostało to gdzieś tam ustalone na tych najwyższych poziomach władzy. Więc czy ja myślę, że tak, że jako że tutaj trzeba wejść do trzewi tego przemysłu samochodowego, bo to już o tych mediach to nie ma co mówić, to jest zbyt głupie. Ja mówię o tym, co się dzieje, co aktualnie się dzieje. Dzisiaj. I będzie się działo jutro. Więc tutaj sytuacja z przemysłem z japońskim przemysłem samochodowym ma się troszkę inaczej niż z chińskim przemysłem samochodowym, więc jest oczywiście konfrontacja, będzie miała miejsce na świecie konfrontacja w dalszym ciągu między tymi dwoma przemysłami. Natomiast w kwestii tych tak zwanych zielonych samochodów już ta konfrontacja będzie mniejsza, dlatego że Japończycy postawili na wodór. I efekt tego jest taki, że znaczy stawiają na wodór. Czy te wielkie koncerny japońskie przestawią się na elektryczność? Tego nie wiem, skąd ja to nie mam wiedzieć. Ja nie jestem w ich zarządach, więc nie zasiadam w ich zarządach, wobec tego nie wiem, czy coś się zmieni. Być może tak, natomiast na razie, póki co, japońskie koncerny, widząc, że mają przeciwko sobie gigantów chińskich, i znaczy nie tylko gigantów, ale olbrzymią ilość firm chińskich samochodowych, które produkują samochody elektryczne, poszli w kierunku wodoru i myślę, że bardzo mądrze poszli w kierunku wodoru, bo to powoduje, że my, klienci, będziemy mieli wybór. Przy założeniu oczywiście, że na przykład ta hołota z Unii Europejskiej, to szefostwo Unii Europejskiej pozwoli nam w ogóle mieć jakikolwiek wybór. To tak jak Henry Ford na początku XX wieku powiedział, że macie wybór. Możecie kupić Forda T albo nie. A jak możecie kupić Forda T, to też macie wybór. Możecie kupić czarny Ford T. Chyba nie było żadnego innego koloru. I to jest właśnie ten wybór, który daje nam Unia Europejska. No tylko, że wtedy, oczywiście to była zupełnie inna sytuacja, kompletnie inna, do Henry Forda nie można mieć, tego pierwszego Henry Forda, nie można mieć żadnych zastrzeżeń, bo on po prostu postawił na masówkę i nie mógł się bawić w lakiernictwo. No i dobrze, I właśnie, i dzięki niemu Ameryka się zmotoryzowała. No, na pewno nie zmotoryzujemy się dzięki chińskim, dzięki japońskim samochodom wodorowym, bo to jest niezwykle droga. Mogą sobie pozwolić na to tylko zamożne społeczeństwa, no ale przecież gdzie jest napisane, że Unia Europejska ma się zajmować tymi słabszymi? Unia Europejska od zarania zajmuje się tymi sobą, czyli tymi najważniejszymi, tym jądrem. Tą ósemką, dziewiątką. Tak to wygląda. No więc myślę, że powiedziałem Państwu, jak to wygląda, jak w praktyce wygląda konkurencja na rynku europejskim, a w szczególności na rynku polskim. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.